Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze. Rozmawiamy z Piotrem Skubałą, polskim ekologiem, akarologiem, profesorem nauk biologicznych, etykiem środowiskowym, popularyzatorem nauki, edukatorem ekologicznym. Panie Profesorze, czy coś pominąłem?
Dzień dobry Państwu. Ja ostatnio, jak się przedstawiam przy różnych okazjach, to zaczynam od tego, że jestem ziemianinem. Jestem jednym z milionów gatunków zamieszkujących tą planetę, które ma ogromne szczęście być profesorem nauk biologicznych pracującym na Uniwersytecie Śląskim. Używam tego słowa ziemianin, bo wydaje mi się to w dzisiejszym, tym naszym niebezpiecznym, zaburzonym świecie kluczowa rzecz. Abyśmy mieli świadomość, że jesteśmy mieszkańcami tej planety, jedynej, jaką znamy, to jest nasz dom. Także myślę o sobie w tych kategoriach i o tym mówię. W dalszej części myślę o sobie, że jestem człowiekiem, że jestem Europejczykiem, że jestem Polakiem czy że jestem Ślązakiem. Najważniejsze dla mnie jest, że jestem ziemianinem. Budowanie tej świadomości, również kwestii klimatu, wydaje mi się kluczowe w dzisiejszym świecie.
Panie profesorze, spotkaliśmy się dzisiaj po to, by porozmawiać odnośnie ostatniej części raportu IPCC. Dokument przygotowało blisko 100 specjalistów, którzy opierali się w swojej pracy na ponad 10 tysiącach stron naukowych badań. Jakie wnioski płyną z tej ogromnej pracy?
Czy warto też podkreślić, ja cieszę się, że rozmawiamy o tym szóstym już raporcie IPCC, tym głównym, bo wiele było innych tematycznych, szczegółowych, bo niestety my w dzisiejszym świecie o tym raporcie miesiąc temu no niewiele rozmawialiśmy jako obywatele, jako społeczeństwo. On tak przeszedł niezauważony, a on się wydaje kluczowy, najważniejszy w całej historii IPCC i być może jeden z najważniejszych raportów w historii ludzkości, a my go pomijamy i obserwowałem to ze smutkiem, brak reakcji. My jakby zaczynamy troszeczkę żyć w innym świecie, jakby obok tych tematów. Mamy tematy ważniejsze, a moim zdaniem, co podkreśla wyraźnie raport IPCC, ten szósty, no nie ma ważniejszego tematu dzisiaj niż przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Cóż on zawierał, jakie wnioski? Ja może na razie tak się posłużę nie dosłownie cytatami z tego raportu, ale z komentarzami w mediach, które się pojawiały, które w takich zgrabnych, krótkich słowach, zdaniach mówiły o znaczeniu tego raportu. Przesłanie było takie: teraz albo nigdy, to najkrótszy wniosek, jaki można wysnuć, i których jeden z autorów właśnie wysnuł taki wniosek: teraz albo nigdy. Kluczowe jest 7 lat. Takie jest przesłanie też tego raportu. Czas na stopniowe zmiany już minął. Ja tak się tu odnoszę do cenionego przeze mnie niezwykle pana premiera Donalda Tuska, który na jednym ze spotkań właśnie się odniósł do tego, że tak, zmiany klimatu, tylko że musimy to robić stopniowo. Raport IPCC mówi, że nie, to muszą być radykalne zmiany. Raport też zwraca uwagę, i autorzy tak komentują, że ciągle jest szansa, czas jednak szybko ucieka. My tego czasu po prostu już nie mamy. Ludzkość wkroczyła na ścieżkę bez powrotu. Jesteśmy na rozstaju dróg. Możemy sobie zapewnić przetrwanie, ale te zmiany muszą być radykalne, natychmiastowe, na wszelkich poziomach. A jeżeli chodzi o takie, no, powiedzmy, poważne wnioski, które wynikają i są gdzieś zapisane w samym raporcie, to raport wyraźnie mówi o potrzebie bardziej radykalnych kroków. To wybrzmiewa w samym raporcie, w tym podsumowaniu. Raport zwraca uwagę, że skutki zmian klimatu są poważniejsze niż do tej pory oczekiwano. Ta ewolucja tych zmian jest widoczna i raport też to podkreśla, że jest po prostu coraz poważniejsza ta sytuacja. Raport też mocno potępia bezczynność i nazywa to takim słowem. No, jesteśmy bezczynni wobec tego wyzwania. No, Mowa jest o radykalnych zmianach w każdym sektorze gospodarki, który się powinien dokonać. Raport wzywa do masowego przyspieszenia. Tam jest chyba taki termin użyty. Raport też mówi wyraźnie o tym, co mnie jest bliskie i co uważam za niezwykle ważne i fundamentalne, a często pomijane w tych rozmowach o zmianach klimatu, czyli ekosystemy, czyli przyroda. Tam to wybrzmiewa w taki sposób, że klimat, ekosystemy i społeczeństwo ludzkie są ze sobą powiązane i że my potrzebujemy, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu, potrzebujemy skutecznej ochrony. 30 do 50% lądów, oceanów, no to nam może pomóc w zapewnieniu zdrowej planety. No jest mowa też niestety o tym, co odbieram ze smutkiem, że bez technologicznego wychwytu, bezpiecznego magazynowania dwutlenku węgla, to my już nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać wzrostowi powyżej 1,5 stopnia, że już jakby sama przyroda nam nie jest w stanie pomóc, co odbieram ze smutkiem. Ciągle żyję nadzieją, że jesteśmy w stanie przy pomocy przyrody sobie poradzić, ale być może nie. Raport podkreśla konieczność odwołania się też do tej strony technologicznej. No, mowa jest o koniecznym zwiększeniu finansowania inwestycji w klimat w każdym obszarze, w przemyśle spożywczym, energetyce, transporcie, budownictwie, przemyśle. Co jeszcze bym podkreślił, co dla mnie jest istotne, to w raporcie jest mowa też o tym, o zmianie stylu życia. Nasz styl życia, no niestety, musi się zmienić. To nie może być utrzymanie tego stylu życia, technologia i będzie dobrze. No nie będzie dobrze, jeżeli nie wykorzystamy mądrości nauki, jeżeli nie wykorzystamy przyrody, jeżeli sami się nie zmienimy swojego stylu życia. No i wiele innych wątków, ale może na razie na te zwrócę uwagę.
Panie profesorze, powołał się pan w pierwszej części swojej wypowiedzi na słowa Ingera Andersona, czyli dyrektora wykonawczego programu środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który to właśnie powiedział, że czas, w którym mieliśmy możliwość powolnego, stopniowego wprowadzania zmian, już minął. Teraz musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych wręcz natychmiastowo. I to są słowa bardzo słuszne. Natomiast czy to odpowiedni moment. Jak to ma się do obecnej sytuacji geopolitycznej? Wschód Europy jest targany wojną, która doprowadziła do gigantycznego kryzysu energetycznego. Mamy poważne zmiany na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa arabskie usiłują przejąć kontrolę. Chiny również wykazują tendencję do zmiany układu geopolitycznego. Czy te zmiany paradoksalnie mogą przyspieszyć przemiany energetyczne, odejście od spalania paliw kopalnych? Czy też działają raczej na niekorzyść całej sytuacji?
No właśnie, wydaje się, no jesteśmy na rozstaju dróg. Ważą się nasze losy, naszej przyszłości. Bo tak, wojna z jednej strony no niewątpliwie spowodowała przyspieszenie odchodzenia od paliw kopalnych i pójście, przynajmniej chęć pójścia w odnawialne źródła energii. Tak, bo sobie uświadomiliśmy, że no agresor rosyjski no, trzyma nas tutaj za gardło właśnie z powodu paliw kopalnych i robimy wszystko, żeby odchodzić, ale z drugiej strony no, niektóre czy koncerny paliwowe, ci, którzy korzystają na spalaniu paliw kopalnych, no, robią wszystko, żeby przedłużyć swój żywot. Dotyczy to naszego kraju, dotyczy to też po części Chin, czy też wspomnianych krajów arabskich. Ja myślę, że ale to są ostatnie momenty, kiedy paliwa kopalne jeszcze nadają no, bieg historii, ale to wydaje się są, używając takiego słowa, jakieś podrygi. Wierzę głęboko, że tak jest, bo paliwa kopalne no nie mają żadnej przyszłości. Tylko przedłużanie ich obecności w naszym świecie no powoduje, że to, co niektórzy autorzy mówią, że jest możliwe wymarcie naszego gatunku, czy jakiś świat z Mad Maxa, no staje się prawdopodobne, jeżeli nie będziemy potrafili odciąć się od paliw kopalnych. Na razie nam to kiepsko wychodzi, to trzeba przyznać, bo świat no, ciągle jeszcze w 80% korzysta z paliw kopalnych i węgiel w ostatnich tych momentach troszeczkę wydawało się, że jego historia się kończy, a tutaj za sprawą no, Chin, Polski, niektórych innych państw trochę odżył, ale głęboko wierzę, że no, wybierzemy słuszną drogę, a słuszna droga to jest po prostu korzystanie z energii słonecznej, wiatrowej. No, rynki pokazują, cena energii z paliw ze źródeł odnawialnych jest niższa. Różnica w emisji gazów cieplarnianych pomiędzy węglem, ropem, gazem, a wiatrem, słońcem jest no, dramatycznie różna. Ilość przypadków śmiertelnych powodowanych również u ludzi pomiędzy tymi dwoma rodzajami energii jest też niebotyczna. No, wszystko wskazuje na świetlaną przyszłość odnawialnych źródeł energii. Tylko, no właśnie, czy się doczekamy tej przyszłości bezpiecznej, świetlanej może nie, ale w miarę bezpiecznej? No trzeba wierzyć, że tak, że jest to możliwe. Ale żyjemy w takich trudnych czasach, niepewnych, ta niepewność nam towarzyszy.
Panie profesorze, ja nie chciałbym tutaj siać defetyzmu, ale pierwszy raport IPCC powstał w 1990 roku. Wtedy uważano, że nie ma nawet mocnych dowodów na to, że klimat się zmienia i że te zmiany są wywołane przez człowieka. Od tego czasu minęły 33 lata. Wiemy o tym, że co rok emisja dwutlenku węgla do atmosfery zwiększa się. W samym 2019 roku wysłaliśmy w niebo 59 miliardów ton dwutlenku węgla. Więc z jednej strony też mam taką głęboką wiarę w to, że przejrzymy na oczy. Z drugiej strony mamy za sobą 30 lat od pierwszego raportu. Za dużo się nie zmieniło w dobrą stronę. Ale no, muszę jeszcze raz zapytać, jaka jest szansa na to, by zatrzymać tę katastrofę, do której się powoli zbliżamy?
Tak, znaczy pierwszy raport IPCC 1990 rok. Znaczy, tam była mowa, że klimat się zmienia i że prawdopodobieństwo, że my jesteśmy przyczyną, tam chyba oceniano na 50 czy 55%. Chociaż warto zwrócić uwagę, że kiedy myśmy jako ludzkość czy nauka odkryła związek między spalaniem paliw kopalnych a zmianami klimatu, wzrostem temperatury na Ziemi, no to był rok 1896, kiedy szwedzki chemik Svante Arrhenius odkrył ten związek. Także wiemy o tym od 120 paru lat. On wówczas ocenił, że za kilka tysięcy lat będziemy mieli z tego powodu problem. Potem tylko w 1908 skorygował za kilkaset lat. No my wiemy doskonale, że minęło 100 lat, niecałe 100 lat i my mamy ogromny, ogromny problem. My bardzo późno zareagowaliśmy w ogóle na te doniesienia ze świata nauki, które były. Takim też momentem ważnym był 1965 rok, kiedy klimatolodzy ostrzegli prezydenta Stanów Zjednoczonych Johnsona o zmianę klimatu, on nie zareagował, nic z tym nie zrobił. Zareagowaliśmy jako ludzkość w 1992 roku, szczyt ziemi w Rio de Janeiro, świat podpisał konwencję o zmianach klimatu. Od 1995 roku zaczęliśmy organizować szczyty klimatyczne. No i wspaniale. Tylko, no tak, to co pan redaktor mówi, efekty tych szczytów klimatycznych 27, no ja zwykle jak mam wykład, to zaznaczam trzy szczyty klimatyczne na czerwono, Kyoto, ale taki mały sukcesik, Paryż, duży sukces, jedyny poważny, Katowice stawiam ze znakiem zapytania. No takim sukcesem był Paryż, no udało nam się raz, wszystkie narody, wszystkie państwa się zdeklarowały, tylko no właśnie, deklaracjach jesteśmy dobrzy, ale na deklaracjach na razie się kończy niestety. Chociaż ja cieszę się tego, bo mamy punkt zaczepienia, bo wiemy, co musimy zrobić, zadeklarowaliśmy to, tylko teraz pozostaje problem, żeby wymusić te zmiany rzeczywiste w gospodarce, w funkcjonowaniu naszego świata. Chociaż pan tutaj mówi o defetyzmie, no trzeba podkreślić, że jeżeli my jako ludzkość zrealizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy na szczycie klimatycznym w Paryżu, to oznacza, on został potem zmodyfikowany na kolejnych szczytach, to oznacza, że my nadal jesteśmy na kursie 2,4 stopnia Celsjusza, 2,7 stopnia Celsjusza wzrostu temperatury do końca wieku, co jest kursem no, czarnym, bardzo niebezpiecznym, bo wiemy, że bezpieczne dla nas jest nieprzekroczenie 1,5 stopnia. Także mimo wszelkich wysiłków nadal jesteśmy no, na kursie kolizyjnym z historią i możemy się z nim zderzyć i te czarne scenariusze, taki świat z Mad Maxa, no, może się zrealizować, jeżeli będziemy tak wolno reagowali, bo reagujemy, ale zbyt wolno, nieadekwatnie do skali zagrożenia.
Rozumiem. Panie profesorze, a co się stanie, kiedy przegrzejemy ten klimat, czyli sięgniemy tego pułapu w okolicy 2,7 stopnia? No bo raport IPCC, ta jego ostatnia część mówi o tym, że prawdopodobnie nie uda nam się zatrzymać przed progiem ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia do końca wieku. Ten bardziej optymistyczny scenariusz mówi o tym, że przekroczymy go, ale pod koniec wieku powrócimy troszeczkę poniżej 1,5 stopnia. Ale co się stanie, jeśli ten klimat faktycznie przegrzejemy? Jakie będą konsekwencje dla ludzkości?
Tak, no, można by tutaj przywoływać wiele różnych badań, analiz. Ja mógłbym mówić o tym, o topnieniu lodowców, o wyginięciu gatunków w wyniku zmian klimatu, o pożarach, o suszach, o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, powodziach. No, to wszystko, czego doświadczamy jeszcze. Nie w jakiej skali makro, ale już tego doświadczamy. Wiele osób cierpi. Ja może tak, może odwołam się do jednego z analiz naukowców, którzy wzięli na tapetę zjawisko deforestacji. Jeden z czynników, który też się przyczynia do zmian klimatu, bo wiemy, że przyroda, bioróżnorodność no, jest tym najlepszym narzędziem do wychwytywania gazów cieplarnianych, a skala deforestacji ma się dobrze. My rocznie tracimy około 191 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów każdego roku, 62% powierzchni Polski. No i jedni z naukowców przygotowali model, w którym wzięli pod uwagę właśnie skalę deforestacji. Wzięli pod uwagę oczywiście, w jakim tempie będzie ludzkość rosła, w jakim tempie konsumpcja. No i założyli ten scenariusz, że się nie zmieniamy. I z ich analiz wyszło, że dochodzi do całkowitego załamania funkcjonowania cywilizacji w ciągu 20 do 40 lat w wyniku samej deforestacji. Bez lasów my sobie po prostu nie poradzimy. I ta perspektywa jest no, tego rzędu. Druga rzecz, którą można przywołać, czarny scenariusz, nie zmieniamy się. Business as usual. Część naszej planety, coraz większy obszar naszej planety staje się no, nie do zamieszkania. W tej chwili 0,8% powierzchni lądowej jest niedostępny dla nas. No, nie da się tam funkcjonować z powodu wysokiej temperatury i niedogodnego klimatu. Autorzy innego opracowania przewidują, że co się może stać w ciągu 50 lat do 2070 roku, no takich powierzchni może być 18% powierzchni lądowych na Ziemi, co oznacza, że za 50 lat 1/3 ludzkości, 3,5 miliarda ludzi, tak się przewiduje, znajdzie się w sytuacji konieczności no, przemieszczenia się. Wyobraźmy sobie świat, w którym mamy już nie dziesiątki milionów, już nie setki milionów, ale nawet miliardy uchodźców klimatycznych. No to jest po prostu jakby koniec, prawda? Który jest możliwy w perspektywie, tak jak mówię tutaj według tych autorów, 50 lat. Możemy jeszcze przywołać przykład bliski naszemu krajowi, bo dotyczy Polski. W 2019 roku naukowcy z Polskiej Akademii Nauk wydali, opracowali taki raport, który przewidują zmiany roślinności w naszym kraju. I według autorów w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu lat w naszym kraju przy czarnym scenariuszu dochodzi do wymarcia takich gatunków jak sosna, świerk, modrzew i brzoza, które stanowią 75% naszych drzewostanów. Wyobraźmy sobie, że w ciągu 15, 20, 25, 30 lat znika 75% naszych drzew. Wyobraźmy sobie ten świat. No to jest trudne do wyobrażenia. Pamiętajmy, że wymarcie tych drzew wiąże się z wymarciem innych roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. To jest po prostu straszne, taki efekt też kostek domina się uruchamia. No i tego typu analiz tego, co nam grozi, jak nie powstrzymamy zmian klimatu, można by przywołać jeszcze więcej, ale może te trzy obrazowe wystarczą.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Co więc musimy zrobić na poziomie globalnym, rządowym, lokalnym, w naszych własnych rodzinach, domach, aby zatrzymać tę spiralę globalnego ocieplenia?
No tak jak znajdziemy to w każdym możliwym jakimś raporcie ONZ-owskim, ale też unijnym, co musimy zrobić? No może przywołajmy Europę, nasz kraj, Unię Europejską, no bo Unia Europejska zaplanowała, co musimy zrobić. I może po prostu to przywołać, bo to nie jest tak, że my nie wiemy, co musimy zrobić i nawet, co więcej, mamy to zaplanowane, przynajmniej na naszym kontynencie. I tutaj moglibyśmy przywołać Europejski Zielony Ład, który jest wspaniałym, wielkim planem. Nie wiem, czy on do końca nas zabezpieczy przed 1,5 stopnia, tylko pamiętajmy, tego typu Europejski Zielony Ład powinien być zrealizowany w skali globu, wtedy będziemy bezpieczni. No ale skupmy się na naszym kontynencie. Jeżeli chodzi o gospodarkę emisji gazów cieplarnianych, no Europejski Zielony Ład mówi 2030 rok, redukcja emisji o 55%. Czyli my mamy ile lat? Jeszcze 7, tak? 7 lat, żeby zejść tak gwałtownie. 2050 rok, zerowa emisja. Oczywiście będziemy emitować jakieś gazy cieplarniane, ale one muszą być przechwycone i nie dodajemy więcej. To jest dwadzieścia kilka lat. To wiemy. Mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 rok. Co musimy zrobić w ciągu 7 lat w Europie? Musimy 30% naszego kontynentu, lądów i wód wziąć pod ochronę. Mamy chyba około 19. Musimy z tego 10%, 1/3, 10% naszego kraju. Średnio naszego kontynentu pod ścisłą ochronę. My w Polsce mamy parków narodowych, rezerwatów 1,5%. A wiemy, jak silny opór jest przed powiększaniem obszarów chronionych. No ale mamy tę strategię, mamy ją realizować. Mamy unijne strategii na rzecz bioróżnorodności. 25 tysięcy kilometrów rzek w Europie ma być renaturalizowanych. Czyli nasza Odra to świetny kandydat do tego, żeby była renaturalizowana, a wiemy, co za chwilę z Odrą może się stać. Powinniśmy zmienić nasze rolnictwo też w świetle unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, czyli tak, 25% gruntów rolnictwo ekologiczne, o połowę zmniejszyć ilość pestycydów, o połowę zmniejszyć w rolnictwie używanie środków antybakteryjnych, antybiotyków. Mamy wreszcie też strategię leśną, która zakłada inne podejście do lasów na naszym kontynencie. Mamy też wspólną politykę rolną. Tu mam najwięcej obaw i wiele osób zwraca uwagę, że nie tak ona powinna wyglądać. To chyba najsłabszy punkt naszej tych zaplanowanych działań w Unii Europejskiej. Myślę tutaj głównie o wsparciu jednak rolnictwa przemysłowego, hodowli mięsa. To są słabe punkty. No ale większość tych punktów zaplanowanych w Unii Europejskiej, które mamy zrobić, no są godne pochwały i realizujmy je. Ja jednak jeszcze raz podkreślę na końcu, zacząłem od ziemianina i może z tym skończę. My będziemy w stanie zrealizować te zaplanowane działania w skali Europy czy w skali świata dotyczące chociażby tego, o czym mówiliśmy, czyli tych postanowień raportu IPCC, jeżeli my, ja często używam takiego określenia, poczujemy się częścią biosfery, poczujemy związek z miejscem, w którym żyjemy, z przyrodą, z istotami pozaludzkimi, z tym światem, w którym nam przyszło żyć, wspaniałym, pięknym, chociaż brutalnie kaleczonym przez nas, ale ten związek emocjonalny, no, musi w nas powstać. Jeżeli tego się nie dokona, no to wyeksploatujemy ten świat do końca i zaprzepaścimy naszą przyszłość.
Miejmy nadzieję, że podążymy jednak w dobrym kierunku, zdrowego rozsądku i symbiozy z tym wszystkim, co nas otacza, bo to chyba nam tylko
Tak.
pozostaje. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za wywiad. Było mi niezmiernie miło. Moim i Państwa rozmówcą był profesor Piotr Skubała. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.